8.40, czas opuścić nasz europocentryczny punkt widzenia, czas spojrzeć na to, co się dzieje poza granicami Unii Europejskiej, chociaż trochę Europy też nasza rozmowa dotyczyć będzie. W studiu dr Konrad Zasztoft, Wydział Orientalistyki Uniwersytet Warszawski, specjalista do spraw Turcji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chociaż Turcja przynajmniej w swoim kawałeczku, ale istotnym na terytorium Europy leży, z Europą jest historycznie i kulturowo nieodłącznie związana, to swoje ostatnie główne działania polityczne ma poza Europą, na Bliskim Wschodzie. Jak Ankara patrzy na spór wokół Iranu, bo mówiło się, że na Bliskim Wschodzie jest dwóch nieprzewidywalnych albo dwóch aktorów, którzy chcą bardzo silnie swoje wpływy rozszerzać od wschodu i południa, to jest Iran, trochę bardziej od północy i zachodu to jest Turcja.
No, tych aktorów jest więcej i przede wszystkim jeszcze taki jeden europejski, czy może eurazjatycki aktor, jakim jest Federacja Rosyjska, który jest bardzo silnie obecny na Bliskim Wschodzie w tej chwili, jak również i w Afryce Północnej, czyli tu mam na myśli Libię, więc no, jakby tutaj ten region Afryka Północna, Bliski Wschód, nie da się go oddzielić od Europy. To ma olbrzymie znaczenie, co się dzieje w Libii, między innymi dla projektów wydobycia gazu.
Ale do Libii jeszcze przejdziemy, a sama reakcja Ankary na to, co się stało, ten zestrzelony samolot, zabicie Sulejmaniego, to w ogóle zauważyli liderzy tureccy, czy jakoś nie obeszło ich?
Tak, oczywiście. Znaczy w Turcji obserwuje się oczywiście to, co się dzieje w Iraku, w Iranie, no to są bezpośredni sąsiedzi, natomiast relacje turecko-irańskie są i były zawsze dosyć trudne. No tutaj no można mówić o takich kulturowych, mentalnościowych kwestiach religijnych. Oczywiście Turcja jest państwem sunnickim i jest dziedzicem tej całej tradycji Imperium Osmańskiego, sunnickiego, podczas gdy oczywiście Iran wpisuje się w tradycję szyicką i generalnie jest teokracją, która tutaj jakby ten islam szyicki jest obowiązujący w Iranie, więc tutaj no jest szereg rzeczy takich właśnie kulturowych, religijnych, które dzielą Iran, ale oczywiście też no, konkretne, obecne kwestie polityczne, czyli no, Syria, gdzie Iran wraz z Rosją popiera Asada, a Turcja od 2011 roku, od początku tej wojny, starała się o zmianę reżimu w Damaszku, o obalenie Asada, cały czas popiera zresztą tę opozycję antyasadowską, przy czym oczywiście już w tej chwili ta opozycja antyasadowska jest słaba i Turcja właściwie chce się wycofać już z tego całego projektu właśnie obalania Asada, czego nawet dowodem są obecne działania w Libii, bo tutaj zwrócę uwagę, że Turcja aktywizuje się militarnie w Libii, między innymi wysyłając te swoje oddziały, nie swoje, ale sojusznicze, można tak powiedzieć, proxy oddziały syryjskiej opozycji z Syrii, wysyłając je do Libii. Czyli tutaj z jednej strony no, oficjalnie celem jest udział tych oddziałów w konflikcie libijskim, o którym mam nadzieję za chwilę jeszcze porozmawiamy. Natomiast no, de facto chodzi o wycofanie tych oddziałów, które w tej chwili być może z Syrii, które już w tej chwili stają się trochę niewygodne być może w tej Syrii, gdzie Turcja chciałaby być może uspokoić już sytuację.
Nadzieja nie będzie płodna. W Libii trwa wojna, o której Europa, zwłaszcza nasz region Europy Środkowej, co nieco zapomniała. Jedna władza jest w Tripolisie, czyli w stolicy Libii, zupełnie inna władza jest w interiorze, jest w innych regionach Libii. W to wszystko się wmiesza bardzo poważnie i Rosja, i Turcja.
Tak, no jeszcze może przepraszam do tego tematu Iranu. Ostatnie jedno zdanie. Generalnie Turcja skrytykowała oczywiście działania Stanów Zjednoczonych, bo ta antyamerykańska retoryka w Turcji jest od lat bardzo silna, a w ostatnich latach zdecydowanie jeszcze silniejsza. Natomiast Turcja również zdecydowanie krytykowała Iran i w tureckiej prasie, takiej prorządowej, mówi się zarówno o imperializmie amerykańskim, jak i imperializmie irańskim. Teraz przechodząc wracając do Libii, gdzie z kolei mamy zderzenie interesów rosyjskich i tureckich. Turcja, która popiera rząd Zgody Narodowej w Trypolisie, Fayeza Sarraca, Rosja, która do niedawna popierała generała Haftara. Natomiast w tej chwili, czy nawet dzisiaj, mamy takie, czy w ostatnich dniach, takie sygnały, że Rosja się wycofuje z tego poparcia dla generała Haftara. Albo przynajmniej oficjalnie jakieś daje sygnały, że to poparcie już nie jest tak silne. No tutaj można spekulować, dlaczego. Generalnie trzeba dodać, że w Libii to nie tylko Turcja, to nie tylko Rosja, to oczywiście są inne państwa Bliskiego Wschodu, to jest Egipt, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc tutaj oczywiście państwa zachodnie również, sam generał Haftar również miał kontakty na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, więc tutaj to jest dosyć skomplikowana w tej chwili rozgrywka. No dla nas prawdopodobnie z punktu widzenia polskiego jest ciekawe, na ile interesy tureckie zderzą się z rosyjskimi, bo wiemy, że od 2016 roku Rosja i Turcja praktycznie stały się sojusznikami, co osłabia Sojusz Północnoatlantycki, co jest oczywiście niezwykle niekorzystne z naszego punktu widzenia.
To jeszcze słowo o Libii, zanim przejdziemy do relacji turecko-rosyjskich. Kim jest rząd Zgody Narodowej, który rządzi w Trypolisie i najbliższych okolicach stolicy, z kim jest powiązany międzynarodowo, a z kim armia, libijska armia narodowa, jaki jest podział, to jest etniczny, polityczny, religijny.
Tak, no to jest taki ideologiczno-doktrynalny podział, można powiedzieć, czyli generał Haftar wywodzi się z tego poprzedniego reżimu, czyli reżimu Muammara Kaddafiego, który został obalony na fali arabskiej wiosny też wsparciu państw zachodnich. Natomiast kto przyszedł wówczas do władzy? No oczywiście przyszły te siły, które możemy tak ogólnie nazwać jako islamistyczne, czy może bardziej precyzyjnie jako salafickie, a też mówi się o tym, że związane, tak jak wiele z tych partii politycznych, ugrupowań politycznych, które były motorem tej arabskiej wiosny, były to ugrupowania związane z szerokim ruchem braci muzułmanów. I teraz bracia muzułmanie, czy bractwo muzułmańskie, ten ruch, który jest obecny na całym Bliskim Wschodzie, on cieszy się niezwykłą sympatią ze strony rządzącej w partii w Turcji, partii AKP, partii prezydenta Erdoğana. I tutaj Erdoğan popierał, gdzie mógł, te rządy, czy partie związane z braćmi muzułmanami, między innymi w Tunezji, właśnie w Libii. I ten rząd Zgody Narodowej, no mówi się, że wywodzi się z tego ruchu braci muzułmanów.
W pewnym momencie bractwo muzułmańskie także miało pewne poparcie Stanów Zjednoczonych. Mówiono, że administracja Baracka Obamy patrzy przychylnie na rządy i w Egipcie, i w innych państwach, które wywodzą się z tego nurtu politycznego. Czy polityczno-religijnego, tak trzeba powiedzieć.
Gdyż po drugiej stronie mieliśmy istniejące od wielu dziesięcioleci dyktatury, tak? Czy w każdym tak naprawdę z tych państw, na jakie byśmy nie spojrzeli, czy Syrię, czy Egipt, czy Libię, czy Tunezję, byli to dyktatorzy, którzy nie mieli absolutnie żadnego poparcia społecznego. Z kolei ten ruch braci muzułmanów rzeczywiście cieszył się autentycznym poparciem ludności.
A nasze europejskie potencje, które miały taką ideę, taki pomysł i pragnienie, aby także militarnie kształtować ład w basenie Morza Śródziemnego, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, jak patrzą na wojnę w Trypolisie, kto jest ich faworytem, a kto nie?
No tutaj oczywiście nie ma zbyt wiele, nie grają roli kwestie właśnie takie doktrynalne, bo tutaj nie ma sympatii w tej kwestii do żadnej ze stron tego konfliktu. Natomiast myślę, że tutaj państwa zachodnie, czy to Włochy, czy Francja, czy Stany Zjednoczone, czy nawet właśnie Rosja, tak, patrzy na to, z kim tutaj można tak naprawdę zrobić interes w Libii, tak, w Libii, w tym państwie bogatym w węglowodory. No każdy po prostu liczy na korzyści takie czysto biznesowe, gdzieś tam w tle to jest, czy nawet nie w tle, może to jest po prostu główny czynnik, który wpływa na politykę tych mocarstw wobec Libii. Tutaj już nie ma żadnych kwestii jakichś humanitarnych, ideologicznych. Oczywiście jest kwestia problem uchodźców, tak? I to na przykład dla Włoch jest niezwykle ważne, które no, przez Morze Śródziemne sąsiadują z Libią i Libia oczywiście od początku tego kryzysu migracyjnego była takim ważnym kanałem tranzytowym dla uchodźców z Afryki.
Dopóki był Kaddafi, dopóty imigranci masowo nie płynęli na zachód, nie ma Kaddafiego, problem się pojawił w znacznie większym rozmiarze. Interesująca jest relacja do Rosji i Turcji, bo widzimy, że i w Syrii te interesy powinny być teoretycznie przeciwstawne. Podobnie w Libii było jeszcze kilka dni temu. Jak to się udaje, że z jednej strony w regionie, gdzie Turcja jest tak bardzo zainteresowana, aby swoje wpływy rozszerzać, te interesy są sprzeczne, a w globalnej rozgrywce między Stanami a Rosją i Chinami, między NATO a Rosją, Turcji coraz bliżej do Moskwy.
No tak, właśnie. Dlaczego Turcji bliżej do Moskwy? No tutaj wydaje mi się, że oczywiście Turcja ma sprzeczne interesy jako państwo takie geopolityczne, powiedziałbym również ideologiczne, nie jest sprzeczne z poglądami Kremla, więc tutaj jest ta sprzeczność, zderzenie interesów. Natomiast zarówno Władimir Putin, jak i Recep Tayyip Erdoğan, obaj przywódcy tak naprawdę kierują się w swojej polityce wobec Bliskiego Wschodu, czy w ogóle polityce zagranicznej, kwestiami wewnętrznymi, tak? Czyli tutaj chodzi o zdobywanie, po prostu podwyższanie swoich notowań we własnym społeczeństwie. No to w tej chwili bardzo widać, jak ta polityka turecka nawet wobec Libii jest uzależniona od opinii publicznej w Turcji, czyli Erdoğan od kilku lat rozkręca taką militarystyczną politykę, co było widać w Syrii. Rzeczywiście ta operacja ostatnia w Syrii przeciwko Kurdom syryjskim, źródło pokoju, ona miała olbrzymie poparcie społeczne w Turcji, natomiast już operacja wysłanie wojsk do Libii nie miało takiego poparcia, to się już spotkało ze sceptycyzmem społeczeństwa i od razu tutaj Erdoğan zaczął troszeczkę wygaszać, znaczy może kwestia nie jest oczywiście zamknięta, ale retoryka jest taka, że tureccy żołnierze jadą tam po to, żeby bronić uznanego przez ONZ rządu, ale tak naprawdę nie będą brali udziału w walkach, że tutaj oni będą tylko takimi pokojowymi siłami, rozjemcami, więc tutaj jest nacisk na ten pokojowy charakter, czego wcale nie było w przypadku tych operacji syryjskich, gdzie mówiono wprost, że tutaj nasi żołnierze będą walczyć z terroryzmem, tak? Czyli to jest po prostu odpowiedź na pewne zapotrzebowanie społeczne. Ja przypomnę, że parę lat temu była analogiczna sytuacja w Rosji, gdzie Władimir Putin kilkakrotnie mówił o zakończeniu operacji wojskowej w Syrii, do której oczywiście nigdy tego zakończenia realnie nie doszło, ale kilka razy wypowiadał się publicznie: my już skończyliśmy operację wojskową w Syrii, tylko dlatego, że rzeczywiście nawet w tym twardym elektoracie Putina byli tacy, którzy pytali się, a po co my, Rosjanie, mamy tam walczyć daleko od Rosji na Bliskim Wschodzie.
Też na koniec pytanie o wewnętrzne sprawy Turcji. Wybory samorządowe wyłoniły opozycyjnego prezydenta, już użyjmy naszej polskiej terminologii, Stambułu. Jak będzie dalej? To jest tak, że to jest jakiś sygnał liberalizacji, że jednak w Turcji, która jest dość autorytarną demokracją, będą zmiany bardziej demokratyczne, czy to jest tylko jeden wyjątkowy przypadek, który będzie szybko zbawiony?
Nie, no to jest bardzo ważne wydarzenie, to jest kluczowe wydarzenie w polityce wewnętrznej tureckiej. W ubiegłym roku zwycięstwo Ekrema İmamoğlu, przedstawiciela opozycyjnej partii, Ludowej Partii Republikańskiej, po raz pierwszy od wielu, wielu lat, od dwóch dekad praktycznie to miasto Stambuł, czy ponad dwóch dekad Stambuł przeszedł w ręce opozycji.
To chyba rodzinne miasto Erdoğana w ogóle, bliskie mu.
Tak, no to jest Stambuł jest tak naprawdę, możemy powiedzieć, no największym miastem w Turcji, centrum biznesowym, ale także i politycznym, więc kto ma władzę w Stambule, ten ma wszelkie szanse również, żeby zdobyć władzę w całym kraju.
To jest sygnał jakichś głębszych zmian wśród wyborców, wśród społeczeństwa tureckiego, które jest zmęczone Erdoganem, czy po prostu liberalne, duże miasto żyje swoim życiem, a prawdziwa Turcja, interior jest cały czas
po stronie. No tak, ale ta przegrana... Tak, przegrana partii rządzącej, partii Sprawiedliwości i Rozwoju, AKP, ona była nie tylko w Stambule, była również w Ankarze, w Izmirze, czyli w tych wszystkich największych metropoliach partia rządząca utraciła władzę, więc no to rzeczywiście świadczy o jakimś
kryzysie?
Trendzie. No w tej chwili żadnych wyborów nie mamy w najbliższym czasie, więc jeszcze dużo może się wydarzyć. Wcale nie jest powiedziane, że Erdoğan utraci władzę, ale rzeczywiście no był to, tak, kryzys.
A gdyby do wyborów doszło, one byłyby wolne?
Tak, nie. Wybory w Turcji do tej pory, ja zawsze powtarzam, są wolne, ale nie do końca uczciwe. Tak? No, uczciwe byłyby, gdyby partie polityczne mogły w mediach prezentować swoje stanowisko, czego w tej chwili nie ma, ponieważ większość tej sceny medialnej została przejęta przez partię rządzącą, czyli te koncerny medialne po prostu są w rękach ludzi bliskich władzy.
Powiedział dr Konrad Zasz, to specjalista od Turcji, od polityki tureckiej, Wydział Orientalistyki UW. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Uniwersytet Warszawski, godzina 7:56, a my na koniec poranka wrócimy jeszcze do spraw polskich, bo przy telefonie czeka kolejny gość. Radio Poranku! A tym gościem jest Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zatrzymania w Małopolsce, radna Prawa i Sprawiedliwości, a przy okazji szefowa małopolskiego PFRON-u i jeden z znany polityk, Stanisław K., senator z Nowego Sącza i jego syn zatrzymani, czyli afera na szczytach władzy Prawa i Sprawiedliwości. Tak można to określić?
No, dla nas przede wszystkim rzeczywiście afera, osoby podejrzane w tej sprawie zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty korupcyjne. Jak już wiele razy wspominaliśmy, tego typu przypadki czy przykłady działań CBA wobec osób publicznie znanych czy zajmujących pewne polityczne stanowiska są traktowane w sposób taki sam jak inne poważne sprawy. Mamy do czynienia z zatrzymaniami osób, co w tym przypadku, jak w każdym innym, nie miało żadnego znaczenia, czy one są powiązane z tą grupą polityczną, czy z inną. CBA zrobiło dobrą swoją robotę i co skutkowało zatrzymaniami i postawieniem zarzutów.
Podejrzani są w aresztach karnych, mają jakieś tymczasowe więzienie zasądzone, czy odpadają z wolnej stopy?
Tutaj jeszcze nie mam informacji o tym, jak się potoczyła obecnie historia tych zatrzymanych. Musimy pamiętać, że te zatrzymania z wczoraj to dosyć świeża sprawa. Wciąż sąd ma jeszcze czas, żeby się zająć ewentualnym wnioskiem aresztowym, ale to, czy ten wniosek aresztowy zostanie skierowany do sądu, zależy tylko od prokuratury i jej rozpoznania materiału dowodowego w tej sprawie.
Jeszcze się dopytam, bo to była sprawa, która budziła w poprzedniej kadencji Senatu duże emocje, dużo było kontrowersji. Nawet senatorowie nie zgodzili się wbrew wytycznym partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości na odebranie immunitetu panu senatorowi Stanisławowi K., mówiąc, że zarzuty nie są dość silne, że jest wiele niejasności. Teraz, jak rozumiem, służby CBA ma pewność, że doszło do afery korupcyjnej.
My wciąż się poruszamy w materii związanej z osobami podejrzanymi. O pewności na pewno łatwiej będzie mówić w sytuacji skazania podejrzanych prawomocnymi wyrokami. Natomiast dla nas od początku ta sprawa była sprawą bardzo poważną, rozwojową i wciąż wielowątkową. Mówimy o pewnym systemowym rozwiązaniu dotyczącym działania i pośrednictwa, i pomocnictwa w zamian za korzyści majątkowe. Ten ostatnie zatrzymania to są już kolejne czynności związane z tym samym procederem. Także mówimy o sytuacji, która nie jest nowa, ale jest wciąż rozwojową sprawą dotyczącą poważnej afery korupcyjnej.
To panie dyrektorze, jeszcze zapytam o tą poważną aferę. Jakie pieniądze wchodzą w grę, co sobie mieli zdaniem służb przekazywać podejrzani i czego dotyczył cały proceder?
Cały proceder dotyczył pośrednictwa w załatwianiu pewnych spraw w instytucjach publicznych w zamian za korzyści majątkowe, które miały trafiać do samych zainteresowanych bądź też wskazanych przez nich instytucji. Mowa również o powoływaniu się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. A z drugiej strony, czyli tam trzecia osoba zatrzymana była już radna PiS, miała wręczać korzyści majątkowe właśnie w zamian za tego typu pomoc. Mowa o wielomilionowych kwotach, które miały przechodzić między podejrzanymi. Tak wynika z zarzutów, które były stawiane podejrzanymi zatrzymanym przez CBA. A zatem mowa o naprawdę dużym procederze korupcyjnym, który jest wciąż rozpoznawany przez CBA i na pewno ta sprawa nie zostanie zawieszona na kołku i zostanie doprowadzona do końca.
To jeszcze jeden temat poruszmy w naszej rozmowie. Przy telefonie Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych. Panie dyrektorze, kwestia wojny informacyjnej o to, jaka była historia II wojny światowej między Polską a Rosją, wcale nie wygasła, ba, nawet się co nieco zaostrza. Mamy stanowisko przewodniczącego Dumy Rosyjskiej. Jak się bronić przed tego typu działaniami Federacji Rosyjskiej, bo to już chyba można mówić o, właśnie, czy można mówić o wojnie informacyjnej między Polską a Rosją w tej materii?
Rodzaj wojny informacyjnej przeciwko Polsce, ale też i szerzej przeciwko krajom NATO trwa od wielu lat. Rosja nie prowadzi jej od ostatnich miesięcy. To jest systemowa i systematyczna praca informacyjno-propagandowa po to, żeby osiągać długofalowe cele Kremla. Mowa również o działaniach, w których wątek historyczny pojawia się też od bardzo dawna, także mamy do czynienia z pewną stałą aktywnością Federacji Rosyjskiej, aktywnością, która jest prowadzona pod dyktando służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, a także przez nie organizowana. Także musimy mieć świadomość tego, że ta wojna, chociaż dotyczy informacji, jest poważną sprawą i to, co myślę najważniejsze, żebyśmy robili, to z jednej strony przypominanie o prawdzie historycznej, o faktach, ale również musimy działać na rzecz jedności krajów Zachodu, żeby te rosyjskie działania oceniane były w sposób prawidłowy i identyfikowane jako zagrożenie dla całego NATO.
A w pana ocenie w Polsce są głosy, które by korespondowały ze stanowiskiem rosyjskim? Albo mówiąc, znaczy, czy jest ktoś, takie siły polityczne, które grają świadomie albo nieświadomie w orkiestrze Putina?
Dzisiaj do takich typowych i ważnych linii wykorzystywanych przez Federację Rosyjską należy między innymi właśnie rewizjonizm historyczny, należy próba podsycania animozji między Polską i USA, próba walki także informacyjnej z projektem dywersyfikacji dostaw energetycznych do Polski. Te wątki są wykorzystywane przez Federację Rosyjską, żeby osiągać jej polityczne cele, czyli zachować dominację nad krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Są w Polsce komentarze, które korespondują z tego typu narracjami i propagandą Rosji, ale o konkretnych środowiskach nie chciałbym mówić, bowiem to wciąż działamy tutaj w delikatnej materii, bowiem każdy ma prawo korzystać ze swojej wolności wypowiedzi, powinien mieć świadomość tylko, że czasami wpisując się w tym narrację Rosji możemy bardziej szkodzić niż pomagać.
Panie dyrektorze, to jeszcze dopytam na przykład o Sputnik, bo są państwa w Unii Europejskiej, które zakazują działalności temu medium jako właśnie miejsca, które szerzy rosyjską dezinformację. Polska powinna też takie działania podjąć?
Na razie nie słyszałem, żeby Polska podjęła jakieś działania. Są różne podejścia do tej platformy. To słusznie, znaczy celowo mówię platformy, bo Sputnik nie powinien być nazywany medium, to jest instytucja kontrolowana przez Rosję i pełniąca bardzo ważny element w jej państwowej propagandzie wymierzonej w Zachód. Nie mam pewności, czy Polska powinna starać się tę platformę blokować, bo ona działa w sposób właściwie jawny. I wiadomo, że jeżeli ona zostanie zablokowana, to inne kanały będą uruchamiane. Być może powinniśmy mieć po prostu świadomość tego, że Sputnik jest elementem działań dywersji informacyjnej wykorzystywanej przez Federację Rosyjską.
Szkoda, że nikt nie sprawdził. Był to tylko wyjaśnię sytuację. Był taki moment, kiedy w wyniku błędu na portalu Facebook, najpoważniejszym medium społecznościowym w Polsce, można było zobaczyć, kto edytuje teksty jakiej strony. I tak się okazało, kto edytuje wpisy różnych polityków, od Szymona Hołowni po różne inne miejsca w polityce skończywszy. Chyba nikt nie sprawdził, kto edytuje portal internetowy Sputnik. Znaczy fanpage na Facebooku.
Mówią, w internecie nic nie ginie, także być może gdzieś ktoś jednak zdążył to zabezpieczyć.
A służby wiedzą, kto tą platformę tworzy, kto na niej publikuje, kto redaguje treści tej platformy w mediach społecznościowych?
Służby identyfikują problem związany z dezinformacją jako jeden z aspektów dbania o bezpieczeństwo Polski. Mogę powiedzieć, że służby mają dosyć dobre rozpoznanie tego, kto w Polsce się takimi działaniami zajmuje. No ale o szczegółach z racji oczywistych nie mogę mówić.
Służby milczą, służby działają. Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy dyrektora koordynatora do spraw służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, rzecz jasna, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, panie doktorze, i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Mamy godzinę 9:07 na zegarach, no to najwyższa, za często to mówię, najwyższa pora. To teraz dobry moment na przegląd prasy. Do studia zawitała Jaśmina Nowak z gazetami. Zobaczymy, czy tam jest jakaś jednak głębia w polskiej prasie, czy jej nie ma.
Ja skupiam się głównie na informacjach z zagranicy, ze świata. Jak zaglądamy do Rzeczpospolitej, na 9 stronie duży artykuł, prezydent tweetuje, a świat drży. Chodzi oczywiście o prezydenta USA, Donalda Trumpa. Im bardziej negatywne są wpisy Trumpa na Twitterze, tym bardziej w górę idą jego notowania. Donald Trump tweetuje często, tam wylewa swoje frustracje, broni się przed krytyką, komentuje wydarzenia oraz oznajmia decyzje wagi państwowej lub międzynarodowej. Nierzadko robi to pod osłoną nocy. Nie ma drugiego takiego prezydenta na świecie, który tak intensywnie i bez filtra ekspertów od PR-u udziela się na portalu społecznościowym. To, co znajdzie się danego dnia na profilu prezydenta, ma wpływ na politykę oraz gospodarkę świata. I to jest ciekawa informacja, bo krytycy prezydenta oczywiście uważają, że swoimi wpisami kompromitują urząd i że powinien być bardziej politycznie poprawny. Jak się jednak okazuje, niekonwencjonalność zdaje egzamin w przypadku Donalda Trumpa. Im bardziej negatywne są jego wpisy, tak jak już mówiłam wcześniej, tym bardziej w górę idą jego notowania w sondażach. A co więcej, wielu Amerykanom bardzo podoba się to, że w przeciwieństwie do swojego poprzednika, który zatrudnia kohortę doświadczonych ekspertów do spraw komunikacji, prezydent omija media głównego nurtu, by zwracać się wprost do ludzi.
Kto jest autorem tego tekstu?
Autorem tego tekstu jest Aleksandra Słabisz.
Niesamowity dobór języka. Ja zawsze uwielbiam to, jak się dobiera słowa do polityka, jak się opisuje, wylewa swoje frustracje, pisze pod osłoną nocy. Ciekawe, czy pani redaktor słyszała o tym, że są różne strefy czasowe na Ziemi, czy po prostu tak jej się skojarzyło. Rzeczywiście Trump pisze wieczorami albo w nocy, ale nie
ale
wiem,
na pewno jest jednym z najbardziej aktywnych polityków na Twitterze i faktycznie ja sama...
Nie, są poparcia aktywnie, tylko tweety Donalda Trumpa są znacznie bardziej znaczące niż tweety innych polityków. Stąd tweetuje niedużo, bo to są kilka, czasami kilkanaście tweetów dziennie. Są nawet polscy politycy, którzy tweetują regularnie po 50, po 100 informacji dziennie wysyłają, ale nie budzi to takich kontrowersji.
No jednak można się zgodzić z tym, że prawdopodobnie prezydent Trump jest też bardziej zajęty niż większość polskich polityków. W związku z tym nawet kilkanaście takich tweetów to jest relatywnie dużo.
To mamy opis języka Donalda. I oczywiście to jest ciekawsza konstatacja, że mimo to, gdyby Donald Trump słuchał tych wszystkich mądrych ludzi, między innymi pani redaktor, która tak troszczy się o to, żeby ten język był jak najlepszy i żeby poprawność była jak najbardziej zachowana, aby mieć sukces polityczny, jak rozumiem, te wszystkie mądrości są funta kłaków warte, bo realne życie wygląda zupełnie inaczej niż się dziennikarzom i ekspertom od PR-u, czy Bóg wie czego jeszcze wydaje. Już kończę mój komentarz, przepraszam, ale musiałem.
Proszę bardzo. Przechodzimy teraz do krótkiej informacji gospodarczej. Pekin obiecuje wielkie zakupy. Amerykańsko-chińska umowa handlowa pierwszej fazy ma zostać podpisana dzisiaj w Białym Domu. Z przecieków wynika, że zobowiązuje ona Chiny do zwiększenia importu ze Stanów Zjednoczonych o $200 miliardów w ciągu 2 lat. Kolejna informacja. Może przeniesiemy się na moment do Antwerpii, Belgia. Belgia kokainą stoi. 45 kilometrów od unijnej centrali rozwinął się największy ośrodek przemysłu kokainy w Europie. W ciągu 5 lat ilość przechwyconego narkotyku sprowadzonego z Ameryki Łacińskiej podwoiła się, a to tylko 10% przemytu ocenianego na €30 miliardów rocznie. Nad procederem kontrolę trzyma makromafia, czyli marokańskie gangi. Kompromitując personel portu, sprawiają, że tylko co setny spośród 11 milionów kontenerów przechodzących co roku przez Antwerpię podlega prześwietleniu.
To co, zajrzymy do tygodników. Środa to dzień, kiedy 2 istotne tygodniki dla polskiego życia publicznego wychodzą. Gazeta Polska i tygodnik Polityka. Na okładkach tygodnika Gazety Polskiej arcybiskup Marek Jędraszewski, czyli człowiek roku klubów Gazety Polskiej. Ta nagroda zawsze jest ciekawsza niż człowiek roku Gazety Polskiej, bo tam jest albo Jarosław Kaczyński, albo Mateusz Morawiecki, albo na odwrót, a kluby mają czasami swoje własne podejście do rzeczywistości i ich nagrody są znacznie bardziej odważne niż nagrody samego tygodnika. I rzeczywiście duży tekst Ryszarda Kapuścińskiego, prezesa klubów Gazety Polskiej, właśnie o postaci, o działalności arcybiskupa Jędraszewskiego, duchownego, który rzeczywiście potrafi głosić poglądy nie do końca podobające się różnym ekspertom od tego, jak się wyrażać ładnie, żeby wyrażać się ładniej, by nikogo nie urazić i bynajmniej niczego ważnego nie powiedzieć. Arcybiskup Marek Jędraszewski mówi rzeczy ważne i warto duszpasterza krakowskiego posłuchać, a dalej w tekście Polityka, między innymi tekst Międzynarodowe intrygi Grodzkiego. Hubert Kowalski opisuje, jak sobie radzi i jak sobie poczynia na arenie międzynarodowej trzecia osoba w państwie, czyli marszałek Senatu. I pytanie, czy to już jest alternatywna dyplomacja opozycji totalnej, czy to jeszcze się trzyma w ryzach jakiejś dyplomacji parlamentarnej. Wiele osób mówi, chociażby wczoraj po południu wnet, że to już może być złamanie zapisów konstytucji, a za takie działanie politykom grozi Trybunał Stanu. Na to Polityka na jedynce wielce taktowny temat podejmuje. To rzeczywiście dziennikarze tego periodyku potrafią być taktowni jak nikt inny. Duże dzieci, duży kłopot, rodzinne problemy polityków. Marta Kaczyńska, Tymoteusz Szydło, Przemysław Czarnecki, dziennikarze tego tygodnika zajmują się tym, co robią dzieci polityków. Ja nie mam ochoty tego tygodnika otwierać dalej, bo to jest temat gorszy niż tabloid. nie wiem, czy cokolwiek wartościowego w tym tygodniku się znajduje, a to podobno lider sprzedaży polskich tygodników smutne.
To jeszcze ja na moment otworzę Rzeczpospolitą i na moment dwie krótkie informacje z Bliskiego Wschodu, ale pierwsza z Polski. Część polskich Tatarów już nie chce Muftiego. Do kluczowych instytucji trafiła petycja w sprawie odwołania Tomasza Miśkiewicza, zwierzchnika muzułmanów w Polsce. Muzułmański Związek Religijny w RP to najstarsza organizacja polskich Mahometan. Jego członkami są głównie Tatarzy zamieszkujący polskie ziemie od setek lat. W związku trwania kryzysu, który właśnie wszedł w kolejną odsłonę, jak ustaliła Rzeczpospolita, pod koniec grudnia do prezydenta Andrzeja Dudy, Sejmu, Senatu i MSWiA wpłynęła petycja podpisana przez ważne postacie ze środowiska Tatarów. To m.in. przewodnicząca gminy wyznaniowej w Kruszynianach, Bronisław Talkowski, imam tej gminy, Janusz Aleksandrowicz, imamowie z Warszawy, Nazar Harif i Aleksander Ali Bazarewicz oraz prezeska Tatarskiego Towarzystwa Kulturalnego Róża Rasbijewicz. I bardzo ciekawy artykuł ministra Witolda Waszczykowskiego.
To tylko jeszcze, o tym artykule już mówiliśmy później, 8, to możemy jeszcze się w niego zagłębić, ale co do tego sporu w łonie polskich Tatarów, obecnie muftim jest pan mufti Miśkiewicz, którego flagowym projektem jest budowa meczetu, sporego meczetu w Białymstoku. Nawet jest zgoda prezydenta Białegostoku i niby wszystko powinno być okej, tylko że cały kompleks z meczetem powstanie za pieniądze Arabii Saudyjskiej. Pytanie, czy my na pewno potrzebujemy ideologii sunnickiej z Arabii Saudyjskiej, kraju muzułmańskiego, jednak dość radykalnego. Jak się popatrzy na wolności, na prawa człowieka, jakie panują w Arabii Saudyjskiej, to jest to jednak wątpliwość, czy i prezydent pan Tyszkiewicz, nie, tam prezydentem jest, o mój Boże, prezydentem jest pan Truskolaski w Białymstoku razem z muftim Miśkiewiczem, czy na pewno powinni nam sprowadzać do Białegostoku, do Polski wersję islamu a la Arabia Saudyjska razem z pieniędzmi Saudów, które często rodzą kłopoty.
Jak się spojrzy na naszych zachodnich sąsiadów, to można się nad tym głęboko zastanawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy godzinę 9:17.
Ogłoszenie, że nie ma studia Lwów.
Tak, jeszcze nie ma. Walczymy, może zaraz się pojawi, ale...
Ale to ja zostawiam Państwa w dobrych rękach. Jaśmin Nowak, i będziemy grać najlepszą muzykę. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję Jaśminie za wydawanie i za przegląd prasy. Dariusz Konkol był realizatorem Poranka Wnet. Do usłyszenia.
A to oczywiście był Łukasz Jankowski. Posłuchamy teraz piosenki. Utwór ze słynnego serialu Przyjaciele, zespół Rembrandts, I Will Be There For You.